programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa, profesor Anna Bogucka-Kocka, kierowniczka Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór Państwu.
Pani profesor, rozdrażnienie, impulsywne zachowanie u dziecka zdarza się bardzo często. Ale czasem nie zdajemy sobie sprawy, czego może to być podłożem, i to wcale nie musi być trudny charakter. A to, jak czytamy w informacjach, które można znaleźć czy w internecie, czy w literaturze fachowej, może być konsekwencją tego, o czym dziś chciałbym porozmawiać w naszym programie, a mianowicie o zarażeniach pasożytami, zarówno u dzieci, jak i młodzieży. Tak się zastanawiam, pani profesor, XXI wiek, środek Europy. A to nie tylko przypadłość Polski, że pasożyty mają się, przepraszam, ale bardzo dobrze.
Oczywiście, że tak. O pasożytach staramy się nie myśleć, zapomnieć. Traktujemy ten temat jako temat taki wstydliwy.
Mało estetyczny na pewno.
Mało estetyczny, tak. I dodatkowo mamy uwarunkowania prawne, które przyczyniły się do tego, że zapomnieliśmy o pasożytach, a przynajmniej wszystko robimy o tym, żeby zapomnieć. To była ustawa z 5 grudnia 2008 roku, która wycofała obowiązek raportowania o większości chorób pasożytniczych, o tym, że one mają miejsce. Zostały tam 4 jednostki. To była wągrzyca, bąblowica, giardiozja za i kryptosporydioza. I od tego momentu, od 2008 roku, jak wszyscy wiemy, jeżeli mamy statystyki, jeżeli coś jest opisane, skatalogowane, policzone, to istnieje. Natomiast jeżeli nie ma liczb, no to znaczy, że choroby również nie ma.
To spore wyzwanie dla was, specjalistów. Pani profesor tak przewrotnie powiedziała, że skoro nie ma danych, to choroby nie ma, czy zjawiska nie ma, no ale to nic bardziej błędnego. Trudno bardziej błędną tezę, bo zjawisko jest i problem rzeczywiście jest.
Oczywiście, że tak. Ja zawsze powtarzam, że w miarę nabywania wiedzy na temat parazytologii rośnie mój ogromny szacunek do tych z pozoru prymitywnych zwierząt, które zdołały przetrwać tak długo, przeżyły dinozaury, prawda? Dinozaury wyginęły, a pasożyty, które wiemy z różnych wykopalisk były i nękały zwierzęta również w tamtym czasie, zdołały przetrwać wszystkie niekorzystne warunki środowiskowe, geologiczne, klimatyczne. Są dalej. Mają tak niezwykłą zdolność do tego, żeby się przystosować i walczyć o przetrwanie.
Pani profesor, główny chyba zasadniczy podział pasożytów to ten na zewnętrzne i wewnętrzne.
Oj, tych podziałów mamy dużo. Oczywiście możemy mówić o pasożytach zewnętrznych, czyli tych tak zwanych ektopasożytach i pasożytach, które zadomowiają się w naszym organizmie. Ale możemy też podzielić pasożyty na pasożyty układowe, czyli te, które są na przykład w przewodzie pokarmowym, te, które są pasożytami krwi, układu nerwowego, różne organów. Także tych podziałów jest dużo.
No ale ktoś by zapytał, pani profesor, jak? Skąd? Jakim cudem? Mamy XXI wiek, znowu do tego wrócę. Mamy kanalizację, mamy środki czystości. To, co było, no, pani profesor mówiła przed kilkoma minutami o dinozaurach, no to zupełnie odległe czasy. No ale mamy jeszcze setki lat rozwoju cywilizacji, kiedy ta higiena, dostęp, kultura czystości była zupełnie inna. Dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. I skąd, dlaczego pasożyty mają się tak dobrze, dlaczego ciągle występują, dlaczego ciągle nie możemy sobie z nimi poradzić albo ich przechytrzyć?
Dlatego, że one mają jeden zasadniczy cel – przetrwać. W związku z tym wykształciły sobie bardzo dużo przystosowań ewolucyjnych, które na to pozwalają. Jaja pasożytów, tych takich, które występują, powiedzmy sobie, w naszej szerokości geograficznej – czyli głównie takich jak glista ludzka, jak owsica, jak włosogłówczyca, czyli te najbardziej popularne pasożyty, które występują na przykład w Polsce, przystosowały się w ten sposób, że ich jaja w środowisku zewnętrznym, bo poprzez to środowisko zewnętrzne ulegamy zarażeniu, mogą przetrwać bardzo długo. Czyli budowa tego jaja jest na tyle skomplikowana, że pozwala przetrwać nawet w bardzo niesprzyjających warunkach klimatycznych nawet do 5 lat. Czyli jeżeli ktoś jest chory i gdzieś w terenie pozostawi swój ślad, to w kale, jeśli w kale chorego człowieka znajdują się jaja, to one w tym środowisku zostają nawet do 5 lat. Czyli nie ma już śladu o tym, że gdzieś taki incydent w przeszłości był. Natomiast jaja zostają rozsiane po środowisku i w tym środowisku czekają 5 lat. I tak na przykład może się zdarzyć, że jesteśmy w terenie, który uznajemy za bardzo bezpieczny, za taki, w którym nie spodziewamy się, że może być takie niebezpieczeństwo. Na przykład teren leśny.
A właśnie ekologicznie czysty by się wydawało.
Właśnie i zapominamy o tym, że w tym terenie z pozoru czystym możemy właśnie napotkać tego typu niespodziankę. Czyli możemy się spotkać z formami inwazyjnymi pasożytów, które no, w takim ekologicznie czystym terenie usypia się nasza gotowość i taka uwaga do tego, żeby te ręce zawsze były czyste, żeby uważać, gdzie się siada, czego się dotyka. No, to jest taki teren, w którym no, chętnie spożywamy posiłki, przysiadamy i tak dalej. No, gdzieś zapominamy o tym, o tej dezynfekcji, o tym myciu rąk i no, tak naprawdę wystarczy chwila.
Pani profesor, wywołała Pani niezwykle interesujący wątek, szczególnie pewnie dla osób, które w tym momencie albo za chwilę wyruszą do lasu po dary tegoż, grzyby, jagody już nie, ale za chwilę borówki, za chwilę żurawina. To jest miejsce, gdzie może na nas czekać potencjalne zagrożenie ze strony pasożytów?
Tak, i to bardzo poważne. Właściwie chciałam o nim powiedzieć, bo no, rozmawiamy o takich popularnych pasożytach, jak owsiki czy glisty, ale to są pasożyty, z którymi, no powiedzmy sobie, może trochę szybciej lub dłużej trwa proces leczenia, ale dajemy sobie radę. Natomiast od kilku lat rozwija się w środowisku i tutaj zachęcam Państwa do prześledzenia stron związanych z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach, gdzie prowadzone są badania na temat zanieczyszczenia środowiska jajami, które rozprzestrzeniane są przez lisy, malutkiego tasiemca, który nazywa się Echinococcus multilocularis, a stanowi dla człowieka naprawdę bezpośrednie zagrożenie jego zdrowia i życia. I to jest bardzo poważne zagrożenie. I to tutaj z tego miejsca, ponieważ mam możliwość dzięki panu redaktorowi, chciałabym po prostu ostrzec państwa. To znaczy nie chciałabym wywoływać paniki, ale chciałabym obudzić świadomość. Może powiem, czym jest tasiemiec wielojamowy. Jest pasożytem, który występuje w postaci dorosłej, czyli żywicielem ostatecznym są lisy, głównie lisy. I teraz, ponieważ to jest taki syndrom hydry lerneńskiej, udało nam się opanować nam jako ludziom problem wścieklizny u lisów. Doskonale przeprowadzona akcja wieloletnia wykładania szczepionek spowodowała, że lisy przestały padać na wściekliznę, no i w związku z tym zaczęły się rozmnażać. Również kolejne poprzednie lata, w których no, dbaliśmy o lisy, gdzie było mało odstrzałów lisów, spowodowały, że lis przestał się człowieka bać. Lis jest chyba tym trzecim zwierzęciem po psie i kocie, który bardzo łatwo by się udomowił. i właściwie wykazuje takie zachowania behawioralne no, ku temu idące, czyli bardzo łatwo się oswaja. I z przerażeniem ogromnym patrzę na podwórka lubelskie, na lubelskich osiedlach, gdzie są wystawione miseczki z mlekiem, z kocią karmą, z wodą.
W dobrej wierze, co
prawda. W dobrej wierze, oczywiście. I to nie są miseczki dla kotów, tylko to są miseczki z jedzeniem i wodą dla lisów, które mieszkają sobie w Lublinie. Mieszkają sobie zresztą nie tylko w Lublinie, w każdym mieście, większym bądź mniejszym. No i teraz trzeba sobie uświadomić taką rzecz, że w przewodzie pokarmowym lisów mogą znajdować się miliony malusieńkich 7-milimetrowych tasiemców, które nazywają się Echinococcus multilocularis, które składają jaja, które z kolei dostają się do środowiska wraz z kałem, albo też zostają przeniesione na sierści tych zwierząt i mogą zostawać właśnie w lesie na jagodach, na grzybach, na żurawinach. Tam, gdzie lisek przemyka, no tam wiadomo, na tym jego puszystym futerku te jaja zostają.
Ale ktoś powie, przecież pani profesor, grzyby, czy borówki, czy żurawina podlega później obróbce termicznej.
No jagody nie, prawda? Żurawinę też niektórzy jedzą na surowo. Ale to jest jeszcze problem tego momentu, w którym zbieramy jagody, w którym zbieramy grzyby. Zbieramy gołymi rękoma i tak jak już wspomnieliśmy, znajdujemy się w środowisku przyjaznym, czystym, ekologicznym, więc zbieramy dary natury, po czym robimy sobie przerwę, wyciągamy kanapeczkę. No nie ma tam bieżącej wody, mydła, prawda? No i konsumujemy śniadanie. I tu jest właśnie to niebezpieczeństwo, że na rękach możemy mieć jaja tego tasiemca, które u człowieka niestety, ale powodują chorobę, która w objawach klinicznych przypomina rozwój nowotworu złośliwego z naciekaniem na różne narządy. Jest to rozwój larwy, taki bardzo intensywny, ale jednocześnie rozłożony w czasie. Pierwsze objawy mogą się pojawić choroby po 10-15 latach. Po 10-15 latach. Wtedy jest za późno na wszystko. Za późno jest na leczenie, na jakikolwiek sukces terapeutyczny.
To od razu muszę w tym momencie zapytać o zapobieganie. Czy jakoś możemy namierzyć, kolokwialnie mówiąc, u siebie tego niechcianego gościa?
No niestety nie możemy namierzyć. Jeśli nie mamy świadomości, kompletnie nie możemy namierzyć. Dlatego, że jakieś takie drobne dysfunkcje wątroby zdarzają się przecież u nas często. Coś zjemy, jakaś choroba wirusowa. Czyli te objawy takie, które właśnie powodują to, że choroby pasożytnicze długo się rozwijają, bo to są objawy niecharakterystyczne. To nie są objawy nagłe, gwałtowne, tylko rozłożone w czasie, imitujące obrazem zupełnie inne schorzenia. W związku z tym, jeżeli nie mamy takiej świadomości, no to nikt nie pójdzie zrobić sobie badania do laboratorium, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście pojawiają się jakieś antygeny, które są charakterystyczne dla alweokokozy na przykład, prawda? Albo nikt nie robi od razu USG, żeby zobaczyć, czy w miąższu wątroby nie pojawiają się jakieś zmiany, które mogą być nietypowe, podejrzane i dalej ta diagnostyka no niestety nie jest prowadzona.
Pani profesor, parazytos jest tak wiele, że nie wystarczyłoby nam tego programu
na
omówienie wszystkich. Ale są te standardowe oczywiście, pani profesor, jak owsik ludzki, jak glista, o którym pani wspomniała, tasiemce zewnętrznych są, jest to świerzb, czy
Demodeks na przykład.
Tak. Pani profesor, czy takie zakażenie daje jakieś objawy, które może osoba no, niefachowym okiem wychwycić?
jest na pewno objawem niepokojącym to, że jeśli chodzi o pasożyty przewodu pokarmowego, zaczynają pojawiać się bóle brzucha, biegunki, u dzieci zaczyna pojawiać się zmiana nastroju, nerwowość, dzieci są niespokojne, nie skupiają się na czynnościach takich, które zwykle nie sprawiają im trudności. Pojawiają się taki objaw, który nawet już babcie nam o tym mówiły, że dzieci zgrzytają zębami. Prawda? Niespokojny sen, budzą się, są płaczliwe. Gdzieś świąt w okolicach odbytu. To są takie objawy, które rzeczywiście w przypadku pasożytów przewodu pokarmowego świadczą o tym, że mamy problem.
Należy ten problem właściwie od początku próbować zwalczać i próbować się jemu zaradzić.
No powiem tak. Nie próbujemy zwalczać i zaradzić, tylko idziemy się diagnozować. To jest pierwszy krok konieczny.
To miałem na myśli, no tak nie samemu, jest. Rzecz jasna.
Tak, ale właśnie tutaj pan redaktor dotknął bardzo ważkiego problemu, ponieważ mamy zjawisko samoleczenia. Proszę państwa, nie leczmy się sami, dlatego że mamy bardzo mało leków skutecznych w leczeniu parazytos. Jeżeli będziemy się leczyć sami, wyindukujemy zjawisko oporności wielolekowej pasożytnej. Czyli stracimy te leki, które mamy i nie będziemy mieli się czym leczyć. One bardzo szybko ewoluują, pasożyty się przystosowują. Natomiast to, co musimy zrobić, to o co bardzo apeluję, to, żeby pójść do lekarza i żeby rozpocząć proces diagnostyki, żeby dojść do tego, czy rzeczywiście mamy do czynienia z chorobą pasożytniczą, czy dzieje się coś innego. Czyli ta diagnostyka różnicowa musi zostać wykonana przez specjalistę. Zwykle dotyczy to większości dzieci, w związku z tym idziemy do pediatry i mówimy o swoim podejrzeniu, wykonujemy diagnostykę i leczymy się u lekarza, ponieważ nie leczymy się sami. Mamy jeden lek dostępny od ręki, nadużywany, absolutnie nadużywany i myślę, że niedługo przestanie być lekiem przeciwpasożytniczym, bo pasożyty się na niego po prostu uodpornią. Dlatego leczmy się pod kontrolą lekarza. Róbmy badania kontrolne. Czasami to leczenie musi być powtórzone 2-3-krotnie. Trzeba pamiętać o tym, że leczymy całą rodzinę, bo jeśli dziecko ma owsiki, to nie oszukujmy się, mamy wszyscy, dlatego że taka jest fizjologia, taki jest cykl rozwojowy, takie jest przystosowanie tego pasożyta, że na pewno wszyscy go złapiemy, łącznie z naszymi pupilami domowymi. I nie ma się co wstydzić i oszukiwać siebie i innych, że nie, to dotyczy tylko naszego synka czy naszej córki. Dotyczy to nas wszystkich. Łącznie z przyjaciółmi, którzy przez przypadek przyszli na chwilę na kawę do nas do domu.
Bo one gdzieś, te jaja, zostają na sprzętach, na
oczywiście,
na
że tak. Jeśli chodzi o owsiki, to specyfika nawet przystosowania jest związana ze sposobem składania jaj, gdzie samice składają jaja w fałdach odbytu. I one już z tych fałd odbytu przechodzą na bieliznę, na piżamkę, na pościel. Mają taką budowę, że bardzo, no można powiedzieć, się ślizgają się po powierzchniach. Bardzo łatwo tworzą aerozol z kurzem domowym. W związku z tym można je również zaaspirować drogą oddechową. Niekoniecznie trzeba wprowadzić je sobie do buzi. Jest ich tak dużo, bo to są miliardy jaj w czasie inwazji, które mamy w domu, że na pewno wszyscy będziemy chorzy. Trzeba po prostu tylko potem od lekarza dostać rzetelną informację, co robić, w jaki sposób przeprowadzać te środki, powiedzmy sobie dezynfekcyjne sposoby w domu, jak leczyć dziecko, jak leczyć siebie, diagnozować się, sprawdzać, powtarzać leczenie, żebyśmy mieli sukces.
No, podejść do tego zdroworozsądkowo stało
się. Oczywiście. I tyle. Trudno. Choroba jak każda inna.
Pani profesor, higiena tylko i wyłącznie?
Higiena, tak, głównie higiena. Higiena i świadomość tego, że na przykład teraz w lesie nie mamy już takiego bezpieczeństwa, jakie było lat temu, kilkanaście nawet, bo w tej chwili populacja lisów na terenie województwa lubelskiego, która zarażona jest tasiemcem wielojamowym, to jest powyżej 50%. W związku z tym skażenie środowiska mamy jedno z największych w Europie.
Pani profesor, ale z drugiej strony dotykamy codziennie setek przedmiotów. Klamek, uchwytów, uściski dłoni, wszystko. Gdziekolwiek się nie obejrzymy, dotykamy setek przedmiotów dziennie.
Tak jest. I no niestety jesteśmy narażeni te setki razy na to, że no 99 razy nic, a za tym 100. czy 101 razem trafimy akurat na formę inwazyjną pasożyta.
Pani profesor, bardzo dziękuję. Tematu oczywiście nie wyczerpaliśmy, ale to było niezwykle interesujące móc dowiedzieć się o tej, no, znowu kolokwializm, przebiegłości pasożytów. Profesor Anna Bogucka-Kocka, kierowniczka Katedry Zakładu Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego. Pięknie dziękuję pani profesor.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc.
Dobranoc.